Zapraszamy na wieczorne spotkania. Dziś klasyka literatury polskiej. Zaprasza Ewa Dąbska.
Program poświęcimy twórczości Sławomira Mrożka. Mistrz absurdu, groteski i ironii. Jego dramaty, takie jak Tango czy Emigranci, są wystawiane na całym świecie. Był jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy. Był też świetnym rysownikiem. Do najważniejszych utworów Mrożka należą dramaty Tango, Miłość na Krymie, Emigranci czy Wdowy, a także satyryczne opowiadania i humoreski, takie jak Słoń czy Wesele w Atomicach. Jego twórczość jest utrzymana w konwencji groteski, ukazuje świat zniekształcony, a niekiedy nawet absurdalny. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Sławomir Mrożek mówił, że nie lubi wracać myślami do tego, co stworzył.
Ja nie zastanawiam się nad sobą, tym, który jest już w archiwach, który jest już zaklasyfikowany. Jedynie mnie interesuje naprawdę to, co jest w tej chwili. Nie jestem niezadowolony z tej swojej predyspozycji, bo uważam, że to mnie trzyma przy życiu, bo gdybym zaczął się zastanawiać nad tą masą towarową, którą wyprodukowałem, no to mnie by już nie było chyba.
Po ponad 30-letnim pobycie na emigracji w 1997 roku Mrożek wrócił do Polski. Przez 11 lat mieszkał w Krakowie, by w 2008 roku ponownie, jak mówił sam, tym razem już na stałe, wyemigrować do Francji, do Nicei. O swoim życiu i o procesie tworzenia Sławomir Mrożek opowiadał Pawłowi Łozińskiemu w dokumencie zrealizowanym dla Telewizji Polskiej. Sławomir Mrożek przedstawia. Był to rok 1997. Film został nakręcony na meksykańskim rancho pisarza. Pisarz pełnił w nim podwójną rolę – bohatera i zarazem narratora.
Żeby mogło coś przyjść, to najpierw trzeba opróżnić miejsce, gdzie to może przyjść. No więc się wyjeżdża, albo się wyjeżdża do Meksyku na 7 lat, albo do Obór pod Warszawą na 2 tygodnie, gdziekolwiek, wszystko jest dobre, byle można właśnie się uspokoić trochę i otworzyć sobie głowę.
Mrożek należy obok Gombrowicza do najchętniej wystawianych i wydawanych na świecie polskich dramaturgów współczesnych. Zwłaszcza dwie najbardziej znane i cenione z jego sztuk, Tango i Emigranci, niemal nie schodzą z afiszy. Opowieść o zamieszkujących wspólnie sutereny emigrantach, inteligencie i prostym robotniku, uosabia jeden z głównych konfliktów powojennej Polski, rozdźwięk między tymi dwoma grupami. Wśród dziesiątek głośnych adaptacji tego utworu nie sposób pominąć emigrantów w reżyserii Kazimierza Kuca z wielkimi kreacjami Marka Konrada i Zbigniewa Zamachowskiego, zrealizowanego w 1995 roku dla Teatru Telewizji.
Zostajesz?
Tylko ze względu na herbatę.
Gdzie można napić się dobrej herbaty, jak nie w domu?
Ech, dom... Dom.
Zwrócę ci, jak tylko będę miał.
A ty o tym czynszu.
Daję słowo.
W 2002 roku Sławomir Mrożek przeszedł udar mózgu, po którym długo powracał do zdrowia. Jednym z jego skutków była afazja. W ramach terapii logopeda zalecił mu właśnie pisanie. Wtedy powstała wydana w Polsce w 2006 roku autobiografia zatytułowana Baltazar. Tytuł nawiązywał do snu, jakiego pisarz doznał w Paryżu 1,5 roku po udarze. W autobiografii opowiadającej o latach młodości podjął tematy, które wcześniej omijał. Podczas promocji książki przyznał, że stanowi ona świadectwo zwycięstwa literatury nad chorobą.
Znalazłem się w kropce i wtedy pani logopeda, pani Beata Mikołajko, zaproponowała mi, żeby napisał coś takiego, bo pamięć to jest pamięć, znaczy jeżeli człowiek pamięta, to wtedy już jest dobrze. I ja zacząłem sobie przypominać to czy tamto i napisałem to i to jest dla mnie już zakończone.
Pisarz był laureatem wielu prestiżowych wyróżnień. W 2004 roku otrzymał Złote Berło, Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej. Rok wcześniej Sławomir Mrożek został uhonorowany orderem kawalera Legii Honorowej, jednym z najwyższych francuskich odznaczeń państwowych. A w 2006 roku Mrożek został laureatem Nagrody Literackiej imienia Samuela Bogumiła Lindego. To nagroda miast partnerskich Torunia i Getyngi. Mrożek otrzymał tę nagrodę wraz z Tancredem Dorstem. Nie mógł jej osobiście odebrać w Getyndze. Laudację na cześć Mrożka wygłosiła wtedy profesor Małgorzata Sugiera. Ale pod koniec 2006 roku, dokładnie 30 listopada, Sławomir Mrożek przybył do Torunia na Festiwal Książki. Spotkał się wtedy z czytelnikami w Teatrze Baj Pomorski. Oto fragment tego spotkania, które poprowadził Wacław Lewandowski.
Ja naprawdę nie mam najmniejszej pretensji do życia, bo zrobiłem swoje, wspaniale to zrobiłem, na moją miarę. I koniec, no. Naprawdę koniec.
To pańskie jest zdanie, które świadczy o pewnych obawach. Polacy tak daleko weszli w demokrację, aż zaistniała obawa, że przejdą na wylot i wyjdą z drugiej strony.
To prawda. To prawda. Ja to pisałem w Meksyku i wydawało mi się właśnie tak, że tak się przedemokratyzujemy, że wyjdziemy na wylot. To znaczy, czyli na wylot, czyli to w terminach takich dostępnych, że zapadniemy w chaos po prostu. W nieporozumienie wzajemne we wszystkim. No.
Teraz przyszła pora na pytania, które napłynęły od państwa. Chyba nie mogę panu zadać pytania, jak ocenia pan współczesną literaturę polską, prawda?
Nie.
Czy w ostatnich latach odczuwał pan pokusę flirtu z kinem? Czy polscy filmowcy próbowali nawiązać w ostatnim czasie artystyczną współpracę z panem?
Nie. I nie mamy im tego za złe.
Przeglądałem onegdaj zapis tak zwanego czatu, do którego lat temu już parę Sławomira Mrożka namówiono. I tam pojawiały się pytania bardzo różne, zadawane przez internautów. Jedno było szalenie dramatyczne. Brzmiało: mistrzu, jak żyć? Odpowiedź Sławomira Mrożka brzmiała: jak się da najdłużej.
To prawda, to prawda.
A teraz wspomnienia o Sławomirze Mrożku. Trochę utopista, a przede wszystkim liryk. Tak o Sławomirze Mrożku mówił reżyser Maciej Englert.
On chciał odnaleźć jakąś europejskość, ale jak już dojechał do Europy, czy uciekł do Europy, to już nie była ta Europa, do której on uciekał. To jest tak, jak myśmy nie weszli do tej Europy, o której marzyliśmy przez całe swoje dzieciństwo. Po prostu czas płynął. W Meksyku też tego nie znalazł. Więc właściwie ciągle był w jakiejś podróży, żeby znaleźć idealne miejsce dla swojej twórczości, dla swojego pisania.
Mrożek był gigantem w tym, co robił, twierdzi Maciej Englert.
Miał umiejętność pokazywania nam, rozśmieszając nas, wszystkie nasze ułomności, absurdy, w których żyjemy i właściwie niecność naszych charakterów również. Był filozofem, który rozmawiał z człowiekiem, a nie z drugim filozofem.
Reżyser Kazimierz Kuc mówi o ogromnym wpływie Sławomira Mrożka na powojenną rzeczywistość.
Właściwie po wojnie był taką maszyną do takiego oryginalnego polskiego poczucia humoru, patrzenia przez ten dystans humoru na tą rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy poniekąd z niego. Cała ta kultura, to gdzieś wszystko z tego Mrożka jest, ponieważ on właśnie wszystko to doprowadzał do takiej lapidarności, takiego bezsensu, że był to bezgranicznie śmieszny. On pisał opowiadania, bo tak tyle potwornych śmiesznych rzeczy, że nie było takiego drugiego. A potem chce pisać sztuki, myślę, że tango i emigranci, no to są sztuki, które zostaną na zawsze.
Literat i krytyk Tomasz Jastrun, który poznał Sławomira Mrożka, twierdzi, że był to człowiek niezwykłego charakteru. Tomasz Jastrun dodał, że choć Mrożek nie mieszkał w Polsce od lat, sercem i umysłem pozostawał w ojczyźnie.
To był strasznie fajny mi człowiek. Taki smutny, zrozpaczony, pełen lęku, skromny. On taki właściwie był, no bardzo właściwie inny od tych różnych utworów, strasznie zabawny. On właśnie był smutny i pełen rozpaczy. Człowiekiem ma z ogromnym wdziękiem. Był w Polsce zawsze. Wszystko, co pisał, było właśnie bardzo polskie, osadzone w naszej rzeczywistości, w naszych problemach, dramatach historycznych, w naszym poczuciu humoru i też braku naszego poczucia humoru. Więc to jest bardzo polski pisarz, gdziekolwiek był, czy nawet w tej wieży w Meksyku z tą dubeltówką, też właściwie był bardzo polskim pisarzem i zawsze jakoś był w Polsce.
A teraz wspomnienie Stefana Chwina. Każde spotkanie ze Sławomirem Mrożkiem było wyjątkowym wydarzeniem.
Miałem też takie przygody rozmów z nim bardzo osobliwe, jak na przykład udział w debacie w wydawnictwie literackim. Temat był dość ekstrawagancki, bośmy debatowali o przyszłości świata, jakby nie było. Razem z Czesławem Miłoszem, Stanisławem Lemem i wtedy pamiętam, że on brał udział w tej dyskusji przede wszystkim znakami mimicznymi, dając do zrozumienia, że z czymś się zgadza albo z czymś się nie zgadza.
Twórczość pisarza wywarła wpływ na wielu artystów, między innymi na reżysera Janusza Kijowskiego.
Pierwsze jego dramaty czy opowiadania Mrożka, no to przypadły na czas, kiedy kształtowała się moja osobowość, kiedy chodziłem do szkoły, potem kiedy chodziłem na studia i to był dla nas taki jakby punkt odniesienia. Biegaliśmy wszyscy na tango Mrożka do Teatru Współczesnego. pamiętnej inscenizacji Axera i tam odkryliśmy jakiś taki nowy, nowoczesny teatr.
Po śmierci Sławomira Mrożka wróciły wspomnienia mieszkańców rodzinnej miejscowości artysty, Bożencina. Artysta urodził się i spędził dzieciństwo w tej podtarnowskiej wsi. Do dziś mieszkańcy sprzeczają się o to, czy pisarz był na swoich 60. urodzinach, czy też wysłał sobowtóra. W 1990 roku w Krakowie, a także Bożencinie zorganizowano festiwal Mrożka.
Był tu ostatnio, co tyle narodu nas przyszło pod kościół.
Ale to nie był on. To nie było, to był sobowtór wtedy.
Pani wtedy była na tym spotkaniu?
Panie, tu było narodu. Tyle było narodu, wszyscy my czekali na niego.
To nie był on.
A kto?
To był sobowtór. To przecież pisało w gazetkach.
Pani widziała i pani wierzy w gazetach, co pisało?
Ale ja go widziałam. Podobny był. Wychwalali go, Hosanna mu śpiewali.
I do dzisiaj się zastanawiacie, czy to on, czy nie on.
To prawda.
Takich wątpliwości nie ma inny artysta urodzony w Bożencinie, Józef Baran. Poeta korespondował z Mrożkiem, spotykał się z nimi i uczestniczył także w festiwalu Mrożka.
Wysiadł z autobusu sobowtór, a dopiero w innym autobusie jechał prawdziwy Mrożek. Także był, przyjechali tu zagraniczni goście. Były jakieś słonie nadmuchane na polach. To był niesamowity dzień. Wydawało się ludziom z Bożencina, że teraz wystąpi właśnie Sławomir Mrożek, przemówi. No a Sławomir siedział na swoim fotelu i nic nie mówił. No co miał Mrożek mówić? No przecież nie chciał siebie robić ani błazna, ani króla.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
A teraz relacja ze spotkania Sławomira Mrożka z publicznością w Toruniu na Festiwalu Książki. To spotkanie odbyło się w Teatrze Baj Pomorski. Kilka słów wstępu. W 2006 roku Sławomir Mrożek i Tancred Dors, niemiecki pisarz, zostali laureatami Nagrody Literackiej imienia Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu, Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi. Wręczenie odbywa się na przemian, raz w Toruniu, raz w Getyndze i wtedy odbywało się w Getyndze. Sławomir Mrożek z powodów zdrowotnych nie pojechał odbierać tej nagrody do Getynki, ale do Torunia przyjechał. Przyjechał 30 listopada 2006 roku i spotkał się właśnie z publicznością w Teatrze Baj Pomorski. To będzie relacja z tego spotkania. Na początku przemawiać będzie dr Krzysztof Ćwikliński, potem posłuchamy fragmentu opowiadania Sławomira Mrożka, no a potem już spotkanie, które poprowadzi Wacław Lewandowski, ale rozpoczyna dr Krzysztof Ćwikliński.
Spełniło się marzenie nas wszystkich, jest między nami, przyjął nasze zaproszenie, przyjął Nagrodę Miast Partnerskich Torunia i Getyngi imienia Samuela Bogumiła Lindego Sławomir Mrożek. Jest to dla nas wielkie szczęście, dlatego że kapituła miała zaszczyt nagrodzić dwóch wybitnych podziwianych dramaturgów obok pana Sławomira Mrożka nagrodę imienia Samuela Bogumiła Lindego, a była to edycja, przypomnę państwu, 11. Otrzymał znany dramaturg niemiecki Tancred Dorst, autor wystawianych także i cenionych w Polsce sztuk, między innymi Ja Feuerbach, a także sztuki wystawianej na deskach naszego teatru, Teatru Chorzycy. Chodzi mi tutaj o spektakl. Fernando Krap napisał do mnie ten list. Dwa słowa o samej idei. Główna idea tej nagrody jako jedynej tego rodzaju nagrody na świecie, to muszę podkreślić. Nagrody przyznawanej przez dwa miasta i powiedzielibyśmy jednocześnie przez dwa narody ponad granicami jest następująca. Otrzymują tę nagrodę ci pisarze, których twórczość przyczyniła się do przenoszenia i utrwalania tych wszystkich uniwersalnych wartości, które są naszym wspólnym dobrem i które z kolei owo dobro pomnażają. Dlatego kapituła nie miała najmniejszych wątpliwości i poczytuje sobie nadal to za ogromny zaszczyt, że jednogłośnie postanowiła przyznać tę nagrodę właśnie Sławomirowi Mrożkowi i Tancredowi Dorstowi. Jest zaszczycona także tym, że obaj znakomici twórcy nie odmówili i zgodzili się tę nagrodę przyjąć.
Za chwilę przeczytam państwu jedno z opowiadań pana Sławomira Mrożka pod tytułem Słoń. A dlaczego wybraliśmy akurat to opowiadanie, to wyjaśni się później. Kierownik ogrodu zoologicznego okazał się karierowiczem. Zwierzęta traktował tylko jako szczebel do wybicia się. Nie dbał także o należytą rolę swojej placówki w wychowaniu młodzieży. Żyrafa w jego ogrodzie miała krótką szyję, borsuk nie posiadał nawet swojej nory, świstaki zobojętniały na wszystko, świstały nadmiernie rzadko i jakby niechętnie. Niedociągnięcia te nie powinny mieć miejsca, tym bardziej, że ogród bywał często odwiedzany przez wycieczki szkolne. Był to ogród prowincjonalny. Brakowało w nim kilku podstawowych zwierząt, między innymi słonia. Usiłowano go na razie zastąpić, hodując 3000 królików. Jednak w miarę jak rozwijał się nasz kraj, planowo uzupełniano braki. Wreszcie przyszła kolej i na słonia. Z okazji 22 lipca ogród otrzymał zawiadomienie, że przydział słonia został ostatecznie załatwiony. Pracownicy ogrodu, szczerze oddani sprawie, ucieszyli się. Tym większe było ich zdziwienie, kiedy dowiedzieli się, że dyrektor napisał do Warszawy memoriał, w którym zrzekał się przydziału i przedstawił plan uzyskania słonia sposobem gospodarczym. Ja i cała załoga, pisał, zdajemy sobie sprawę, że słoń jest wielkim ciężarem na barkach polskiego górnika i hutnika. Pragnąc obniżyć koszty własne, proponuję zastąpić słonia wymienionego w odnośnym piśmie słoniem własnym. Możemy wykonać słonia z gumy w odpowiedniej wielkości, napełnić go powietrzem i wstawić za ogrodzenie. Starannie pomalowany nie będzie się odróżniał od prawdziwego, nawet przy bliższych oględzinach. Pamiętajmy, że słoniec zwierzęciem ociężałym, nie wykonuje więc żadnych skoków, biegów i nie tarza się. Na ogrodzeniu umieścimy tabliczkę wyjaśniającą, że jest to słoń szczególnie ociężały. Pieniądze zaoszczędzone w ten sposób możemy obrócić na budowę nowego odrzutowca albo konserwację zabytków kościelnych. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno inicjatywa, jak i opracowanie projektu jest moim skromnym wkładem we wspólną pracę i walkę. Pozostaje uniżenie i podpis. Widocznie memoriał trafił do rąk bezdusznego urzędnika, który biurokratycznie traktował swoje obowiązki i nie wniknął w istotę sprawy, ale kierując się tylko wytycznymi w zakresie obniżki kosztów własnych, zaakceptował ten plan. Otrzymawszy odpowiedź zezwalającą, dyrektor ogrodu zoologicznego polecił wykonać ogromną powłokę z gumy, którą następnie wypełnić miano powietrzem. Mieli dokonać tego dwaj woźni przez nadmuchiwanie powłoki z dwóch przeciwnych końców. Aby rzecz utrzymać w dyskrecji, cała praca musiała być ukończona w ciągu nocy. Mieszkańcy miasta dowiedzieli się już, że ma przybyć prawdziwy słoń i chcieli go zobaczyć. Poza tym dyrektor naglił, ponieważ spodziewał się premii, o ile jego pomysł zostanie uwieńczony powodzeniem. Zamknęli się w szopie, w której urządzony był podręczny warsztat i zaczęli nadmuchiwanie. Jednak po 2 godzinach wysiłku stwierdzili, że szara powłoka tylko nieznacznie uniosła się nad podłogą, tworząc bulwiasty, spłaszczony kształt w niczym jeszcze nie przypominający słonia. Noc postępowała, głosy ludzkie uciszyły się, jedynie z ogrodu dolatywało wołanie szakala. Zmęczeni przerwali na chwilę, pilnując, żeby powietrze już nadmuchane nie uciekło. Byli to starsi ludzie, nieprzyzwyczajeni do takiej roboty. Jak tak dalej pójdzie, skończymy dopiero rano, rzekł jeden z nich. Co ja powiem żonie, kiedy wrócę do domu? Nie uwierzy mi przecież, jeżeli jej powiem, że przez całą noc nadmuchiwałem słonia. Rzeczywiście, zgodził się drugi. Słonie nadmuchuje się rzadko. Wszystko przez to, że nasz dyrektor jest lewak. Po dalszej półgodzinie poczuli się zmęczeni. Kadłub słonia powiększył się, ale daleko mu było jeszcze do pełnych kształtów. Coraz ciężej idzie, stwierdził pierwszy. W samej rzeczy, przytaknął drugi. Jak po grudzie. Odpocznijmy trochę. Kiedy odpoczywali, jeden z nich zauważył kurek gazowy wystający ze ściany. Pomyślał, czy nie dałoby się wypełnić słonia do reszty gazem zamiast powietrzem. Powiedział o tym koledze. Postanowili zrobić próbę. Załączyli kurek do słonia i ku ich uradowaniu już po krótkiej chwili na środku szopy stanęło zwierzę w całej wysokości. Było jak żywe. Zwalisty tułów, słupiaste nogi, wielkie uszy i nieodłączna trąba. Dyrektor, niezmuszany już do liczenia się z żadnymi względami, a powodowany ambicją posiadania w swoim ogrodzie okazałego słonia, postarał się, żeby model był bardzo duży. Pierwszorzędny, oświadczył ten, który wpadł na pomysł z gazem. Możemy iść do domu. Rankiem przyniesiono słonia do umyślnie urządzonego dlań wybiegu w centralnym punkcie, koło klatki z małpami. Ustawiony na tle naturalnej skały wyglądał groźnie. Przed nim umieszczono tablicę. Szczególnie ociężały, w ogóle nie biega. Jednymi z pierwszych gości tego dnia byli uczniowie miejscowej szkoły, przyprowadzeni przez nauczyciela. Nauczyciel zamierzał przeprowadzić lekcję o słoniu w sposób poglądowy. Zatrzymał całą grupę przed słoniem i zaczął wykład. Słoń jest roślinożerny. Za pomocą trąby wyrywa młode drzewka i objada je z liści. Uczniowie skupieni przed słoniem oglądali go w pełni podziwu. Czekali, żeby słoń wyrwał jakieś drzewko, ale on tkwił za ogrodzeniem bez ruchu. Słoń pochodzi w prostej linii od zaginionych już dzisiaj mamutów. Nic więc dziwnego, że jest największym z żyjących zwierząt lądowych. Pilniejsi uczniowie notowali. Tylko wieloryb jest cięższy od słonia, ale ten żyje w morzu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że królem puszczy jest słoń. Przez ogród powiał lekki wiatr. Waga dorosłego słonia waha się od 4 do 6 tysięcy kilogramów. Wtem słoń drgnął i uniósł się w powietrze. Przez chwilę kołysał się tuż nad ziemią, ale podtrzymany wiatrem ruszył do góry i ukazał całą swą potężną postać na tle błękitu. Jeszcze chwila i mknąc coraz wyżej, zwrócił się ku patrzącym z dołu czterema krążkami rozstawionych stóp, pękatym brzuchem i koniuszkiem trąby. Potem, niesiony przez wiatr poziomo, pożeglował ponad ogrodzenie i zniknął wysoko za wierzchołkami drzew. Osłupiałe małpy patrzyły w niebo. Słonia znaleziono w pobliskim ogrodzie botanicznym, gdzie spadając nędział się na kaktus i pękł. A uczniowie, którzy wtedy byli w ogrodzie zoologicznym, opuścili się w nauce i stali się chuliganami. Podobno piją wódkę, tłuką szyby. W słonie nie wierzą w ogóle.
Proszę Państwa, tutaj mamy słonia. Upominek dla pana Sławomira autorstwa naszej koleżanki plastyczki Iwony Ligman z dedykacją Sławomirowi Mrożkowi Obywatele Torunia. Listopad 2006.
Wacław Lewandowski, przypadł mi w udziale zaszczyt porozmawiania z szanownym gościem, porozmawiania wobec państwa i w imieniu państwa. Sławomir Mrożek jest autorem, z którego twórczości mnóstwo elementów przenika do polszczyzny potocznej, do języka po prostu. Zajrzałem przed tym spotkaniem do skrzydlatych słów Markiewicza i Romanowskiego. One notują wiele przykładów takich skrzydlatych cytatów z Mrożka, choć myślę, że zbyt mało. To są znane nam wszystkim frazy w typie może by zasiać co syndyka. Wybili panie za wolność, wybili z Monizy klawie. Postępowy, do przodu, przodem do przodu, Stanga. Pochodzę z kraju położonego na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. Z kontraktu znakomita fraza. Prawdziwa wolność jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności na pełnym morzu. Nie ma jednak powiedzenia, które bardzo mocno osiadło w polszczyźnie, choć nie jest pańskiego autorstwa. Jest po prostu świadectwem recepcji pańskich utworów. Mówimy bowiem od lat, jak z Mrożka. Gdy spotykamy się z czymś, co jest rzeczywiste, a wydaje się absurdalne. Czy panu zdarza się czasem pomyśleć o czymś, że jest jak z Mrożka?
W tej chwili mi się zdarzyło. To znaczy pan przeczytał kompendium ze mnie i ja jestem bardzo szczerze zadowolony, nawet więcej. Ja jestem wzruszony. Ale to jestem wzruszony, no i to przejdzie i będę potem myślał o czym innym, więc... Tak to oddaje moje samopoczucie w tej sprawie.
To powiedzenie, jak z Mrożka, w moim przekonaniu jest nie tylko dowodem popularności pańskich utworów. Jest także wyrazem często żywionego przez czytelników przekonania, że pańskie utwory są chętnie naśladowane przez rzeczywistość. Że tworzona przez pana literatura bywa prorocza. Czy poczuł się pan kiedyś prorokiem, wieszczem w powyższym rozumieniu słowa?
Nie, bo ja się zatrzymuję na tym progu, czy jak to nazywa się. Tak to pan mi to mówi i ja akceptuję. I na tym się zatrzymuję. Nie myślę o tym, że wieszczem czy nie wieszczem, ale jakoś tak żyje się dalej, więc to już nie potrzeba.
Skrzydlate słowa notują jeszcze jedno hasło wzięte z pańskiego dorobku. Brzmi ono, co słychać. I dalej następuje objaśnienie. Pytanie, które Mrożek chciał zadać Friedrichowi Dürrenmattowi w Warszawie w roku 1962 w czasie jego spotkania z pisarzami polskimi. I pora zapytać, dlaczego chciał, a nie zadał?
Nie, ja zadałem to pytanie, oczywiście. Ja pamiętam bardzo dobrze tę sytuację. To było tuż przed moim wyjazdem z Polski i Dürrenmatt, który obecnie już nie żyje, przyjechał do Polski, no i wystąpił przed pisarzami i on mówił bardzo mądrze, do tego stopnia, że ja zacząłem się nudzić. I w towarzystwie Puzyny, bo siedziałem przy Puzynie, który już też nie żyje, zapytam się go, co słychać, bo to już nie przechodzi pewne pojęcie, że on o tym i tak uczenie, ale co słychać naprawdę? No i Buzyna mnie zbył, ja też siebie zbyłem, bo to takie było, nudno było. No i potem to poszło, nie wiem jakim sposobem, ale to zostało w legendzie o mnie i o Dürrenmattzie na zawsze. No i tak są takie drogi, nigdy nie wiadomo co zostaje na zawsze, a co jest potem nie ma. No.
Oczywiście można też to pańskie pytanie interpretować jako wyraz pańskiej niechęci w ogóle do konwencji rozmów z pisarzami czy takich publicznych, bardzo poważnych wystąpień.
No to prawda, tak. Ja tam cierpię z tego powodu, ale...
A jednak są pańskie wypowiedzi zupełnie poważne, które są w moim przekonaniu zbyt słabo obecne w powszechnej pamięci. Ale najpierw cytat. W dyskusji, jaka odbyła się w redakcji Gazety Wyborczej nad książką Anny Bikont i Joanny Szczęsnej, Pisarze wobec komunizmu, lawina i kamienie, Adam Michnik powiedział, cytuję, żadne stalinowskie artykuły Andrzejewskiego nie zmienią tego, że w roku 1968 to on był głosem sumienia Polski. Potępił interwencję w Czechosłowacji i to był jedyny głos polskiego pisarza, zabrzmiał jak dzwon. Tu chodzi o list Andrzejewskiego do prezesa Związku Pisarzy Czeskich. List opublikowany w specjalnym numerze Kultury z października 1968 roku, oczywiście Kultury Paryskiej. I w tym samym numerze Kultury, w formie o wiele mniej wielosłownej niż list Andrzejewskiego, krótkiej i zdecydowanej, zamieszczone jest takie oświadczenie. Wobec czynnego udziału rządu PRL w zbrojnej agresji na Czeską Socjalistyczną Republikę Ludową i okupacji wojskowej tego kraju oświadczam, co następuje. Protestuję przeciwko tej akcji. Jestem solidarny ze wszystkimi Czechami i Słowakami, którzy się tej akcji sprzeciwiają. Szczególnie z moimi towarzyszami, pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy są prześladowani i więzieni. Z poważaniem Sławomir Mrożek. Czy nie ma w panu jakiegoś żalu, że tamtą wypowiedź Andrzejewskiego pamięta się, tę pańską pamięta się słabo?
To nie jest żadna żałość. Napisałem, co uważam za słuszne i w dalszym ciągu, co uważam za słuszne. I tutaj nie zmieniają mojej sytuacji żadne, jak to się mówi, układy jakieś. Bo w pewnych sprawach ja jestem zasadniczy i ta sprawa należy do tych.
Czy to oświadczenie było taką kropką nad i, takim pańskim ostatecznym zerwaniem z PRL-em?
No było, bo potem zaraz zaczęło to wszystko. To znaczy wycofano mnie z księgarni, przestano grać moje sztuki i ogłoszono mnie persona non grata. I oczywiście posypały się takie artykuły, no bardzo przeciwko mnie. To potem minęło, no ale co nie mija.
W ostatnich latach bywał pan przez pewne kręgi prasowe dość często w cudzysłowie lustrowany, zwłaszcza w kręgach narodowej katolickiej prawicy czy na łamach Nowego Dziennika. Wypominano panu stalinowskie dziennikarstwo. Pan zresztą nie ukrywał tego epizodu. Jest on przez pana opowiedziany, opisany także ostatnio w autobiografii Baltazar. Wykpiwając te wrogie panu wypowiedzi, Janusz Anderman opowiedział następującą anegdotę. Ja państwu ją szybko przypomnę. Mrożek był publicystą Dziennika Polskiego od 1950 do 1954 roku. W 1950 miał 20 lat i do wznoszenia zrębów nowego przykładał się ze szczerym zapałem. Przełom nastąpił niespodziewanie szybko i przyczynił się do niego Stefan Kisielewski. Gdy Mrożek na wieść, że w Nicei zorganizowano korso kwiatowe, dał odpór temu kapitalistycznemu zbydlęceniu, Kisiel zapytał go podchwytliwie. Był pan w Nicei? No skądże ja w Nicei? A ja byłem, odpowiedział Kisiel. To co pan pierdoli? Była to rozmowa krótka, ale ważna i po latach Mrożek dziękował za nią Kisielowi, tak kończy Anderman. I ja muszę zapytać, czy to prawda, czy to tylko dobrze zmyślone?
Nie. To jest prawda, ale prawda oczywista, bez słowa skreślenia. Taka rozmowa odbyła się między mną a Kisielem jeszcze na stołówce Związku Literatów. Pamiętam ją bardzo dobrze i zachowałem ją w pamięci. Potem pojechałem do Paryża i tak dalej, ale zachowałem w pamięci tę uwagę Kisiela. To jest prawda. Natomiast takie zmiany w tym wypadku we mnie, jakie się odbywały od tegoś roku do któregoś roku, to jest tak, nie jest tak szybko. Bo to nie jest tak szybko, że człowiek coś usłyszy i natychmiast i już ma gotowe. Nie. No to jakiś czas trwało. Przyspieszało, aż wreszcie wyjechałem z Polski. Chciałem zwrócić uwagę na czas, który zajmuje w człowieku wszystko. Wszystko, co się wydarza, tak jak to Kisiel opisał o mnie, to się zdarza, to w skrócie to można powiedzieć, że się zdarza, ale należy pamiętać o czasie. Nigdy w życiu tak chytrość, że coś powinienem, ale nie powinienem, była mi obca. I z tego jestem dzisiaj zadowolony, że jeżeli cokolwiek robiłem, to robiłem, a potem przestałem, bo przestałem. I taka jest moja sytuacja.
W roku 58 pański debiut teatralny i od razu triumf. Wspomina pan zresztą entuzjastyczną reakcję publiczności.
No tak, wspominam ze wzruszeniem to wszystko też. Tak. Pierwszy debiut.
Czy myśli pan, że publiczność ówczesna miała tę intuicję, że pan w policji jednak, nie wiem na ile świadomie, ale dotknął istoty zagadnienia systemów totalitarnych.
Tak, tak. Wtedy wszyscy już wiedzieliśmy to, o co tam chodziło. Także publiczność naprawdę była, że tak powiem, oszalała, bo nagle wszystko, co wiedzieliśmy, nagle zostało tam prawie ujawnione i wyrażone. Więc to spowodowało to natychmiast, prawie natychmiast reakcję władzy i tak dalej. Ale to było to wielkie porozumienie, takie, co zdarzało mi się rzadko, że publiczność i ja to była jedna osoba. I oboje to wiedzieliśmy. Znaczy publiczność wiedziała o mnie i ja wiedziałem o publiczności. I to się zdarza w życiu dramaturga jeden raz, może dwa razy. I to było dodatkowe dla mnie wielka radość. Także ja wspominam o tym wydarzeniu w książce Baltazar naprawdę ze szczerym wzruszeniem.
Muszę panu powiedzieć, że to spostrzeżenie, które policja przyniosła, spostrzeżenie, że jeżeli z systemu totalitarnego odjąć figurę wroga, to ten system traci wigor właściwie cały życiowy, jest dzisiaj przedmiotem bardzo poważnych prac naukowych poświęconych językowi totalitaryzmu przede wszystkim, prawda? Więc tutaj pańskie pierwszeństwo jest bardzo widoczne.
Tak, ale to było tylko moment. Znaczy, moment potem już trwał. W związku z wyjazdem do Paryża i resztą, to też ta jedność była zdecydowana. Ale to było pierwsze coś, co mnie spotkało.
Od jakiegoś czasu w krytyce literackiej bardzo modna jest kategoria intertekstualności i nawet dochodzi do takiej przesady, wynikiem której jest utożsamianie znacznej liczby nawiązań do tradycji literackiej w twórczości danego pisarza z nowoczesnością, czy też ponowoczesnością. Pan zawsze takie nawiązania demonstrował w swoich utworach.
Ja to wyjaśnię od razu. Ponieważ ja żyję w kulturze, w jakiejś, ta kultura obejmuje nie tylko polską kulturę, ale także te zjawiska pozapolskie, no to czym ja się posługuję? No, kulturą. I to jest wszystko. A to, co pan powiedział, intertekstualność, no to dobrze, może to ja wiem, może nie wiem, ale to już mnie nie obchodzi, naprawdę.
Chciałem właśnie to usłyszeć, czy zgadza się pan z tym, że nie ma w tym żadnego znamienia nowoczesności, że to jest
po prostu... No może jest, może nie ma, ale czy,
bieg tradycji
o czym
literackiej.
Tu mowa? No.
Okres w pańskim życiu, który trzeba właściwie nazwać emigracją. Nawiązując do pięknego eseju Józefa Witlina, Blaski i nędzę wygnania, czy mógłbym zapytać o w pańskim odczuciu blaski i nędzę pańskiej emigracji?
Tak, ja w tej chwili pracuję, wydaję taką książkę między Skalmowskim i mną. Skalmowski to jest taki człowiek, który jest ciągle w Brukseli, jest emerytowany. Ja to jestem ja i my się tak pisali od bardzo wielu lat. Do tej pory jeszcze piszemy, czasami. I tak się zorientowałem w tym temacie właśnie, który blaski i nędzę tego czołowego. Ja powiem tak, że na emigracji było mi źle, ale nie tak źle, jak byłoby mi w Polsce, bo tutaj no właśnie ten totalitaryzm, to wszystko. A w ogóle to w człowiekowi w życiu przeważnie bywa źle i nie ma na to rady.
Ale jakiś chyba błogosławiony dla pisarza pewien dystans wobec spraw polskich emigracja dała.
No oczywiście, że mi dała i jestem w pewnym mierze tutaj wyjątkowy. To znaczy jestem za to wdzięczny. Za to. Ja naprawdę nie mam najmniejszej pretensji do życia, bo zrobiłem swoje. Wspaniale to zrobiłem na moją miarę. I koniec, no. Naprawdę koniec.
Jak to się stało, że nie stał się pan nadwornym pisarzem Jerzego Giedroycia, tak jak wcześniej Gombrowicz, później Miłosz?
A, bo ja nigdy nie staję się nadwornym pisarzem nikogo, więc...
Po prostu. Jest taki wątek w pańskiej twórczości tematyczny, bardzo wyraźny, właściwie od początków, przynajmniej od początków twórczości dramaturgicznej. Wątek jakiejś hipostazy zachodniej, hipostazy duszy rosyjskiej, prawda? Nie ma. A jednak już w Oheju był ten starzec z Syberii,
tak,
prawda?
Dusza rosyjska to jest mi bliska, jak dusza, znaczy pokrewność duszy polskiej do duszy rosyjskiej, to jest mi znane, oczywiście. Ale żebym tak się bardzo w to zagłębiał i przywoływał jakieś wzory, no to nie, nie.
Jednak upieram się, że przynajmniej nowsza rzecz, Miłość na Krymie, jest również dramatem między innymi na ten temat. Chciałem zapytać, jak była przyjęta po wystawieniu w Moskwie?
No i dobrze, i źle. To znaczy dobrze, bo to miało dużą premierę w Paryżu, parę pomniejszych w innych krajach. No i w zasadzie dla mnie dobrze, bo była tak, premiera była grana. Na tym tle, co powiedziałem przedtem, że ja nie chcę za dużo, tylko w sam raz. To było bardzo dobrze. No.
Na chwilę wróćmy do zagadnienia wieszczenia. Mianowicie chodzi mi o portret. W portrecie bojownik, przeciwnik systemu, więzień systemu okazuje się być człowiekiem, którego tożsamość tak samo system określał, jak określał tożsamość współpracownika systemu czy kolaboranta. Czy nie myśli pan, że po przetoczeniu się tych wszystkich czekających nas jeszcze spraw rozrachunkowych, my wszyscy trochę zostaniemy ujednoliceni właśnie pod tym względem, że to nas trochę skolektywizuje? Czy to w tym sensie pan pisze, że zaczęliśmy drogę od socjalizmu do kapitalizmu i z powrotem?
Nie obawiam się tego. Tego się w ogóle nie obawiam. Po pierwsze, jestem za stary, żeby się tym zajmować. Po drugie, jakby pan o to pyta, to się zastanawiam. I mnie się tak wydaje, no, jak każdy w sumieniu swoim osądzi, że byłem świnią, no to był. A jak osądzi, że nie byłem świnią, no to nie był. No i tak w kółko.
To pańskie jest zdanie, które świadczy o pewnych obawach. Polacy tak daleko weszli w demokrację, aż zaistniała obawa, że przejdą na wylot i wyjdą z drugiej strony.
To prawda. To prawda. Ja to pisałem w Meksyku. I wydawało mi się właśnie tak, że tak się przedemokratyzujemy, że wyjdziemy na wylot. To znaczy, czyli na wylot, czyli to w terminach takich dostępnych, że zapadniemy w chaos po prostu, w nieporozumienie wzajemne we wszystkim. No.
Teraz przyszła pora na pytania, które napłynęły od państwa. Oczywiście nie wszystkie będą zadane, losowo wybrane. Takie pytanie. Czy ma pan wrażenie, że kontrast między światem rzeczywistym a światem groteski w pana utworach zanika, że nie jest już tak silny jak w czasie ich powstawania?
Po pierwsze, ja nie mam takiego wrażenia, bo ja piszę, a pisząc zmieniam się. Więc cokolwiek się ze mną dzieje, to pozostaje do oceny świadkom tego. To znaczy tej pani czy temu panu, które to przyszło do głowy. Ja nie mam na ten temat zdania, bo ja jestem niecierpliwy. To znaczy ja już nie piszę to muszę zacząć pisać coś innego. Na tym polega ta niecierpliwość. I tak sobie nie mam tutaj zdania. To zdanie to jest dla publiczności.
Czy nie sądzi pan, że szczególnie od roku w życiu polityczno-społecznym Polski coraz więcej sytuacji, które określam jak zmrożka? Jak z Witkacy?
No to coś dla mnie właśnie, że jak zmrożka. Po jakimś czasie pojawia się znowu jak zmrożka. No to ja jestem, trudno powiedzieć, ale jestem z tego zadowolony.
chyba nie mogę panu zadać pytania, jak ocenia pan współczesną literaturę polską, prawda?
Nie.
Czy w ostatnich latach odczuwał pan pokusę flirtu z kinem? Czy polscy filmowcy próbowali nawiązać w ostatnim czasie artystyczną współpracę z panem?
Nie. I nie mamy im tego za złe.
Przeglądałem onegdaj zapis tak zwanego czatu, do którego lat temu już parę Sławomira Mrożka namówiono. I tam pojawiały się pytania bardzo różne, zadawane przez internautów. Jedno było szalenie dramatyczne. Brzmiało: mistrzu, jak żyć? Odpowiedź Sławomira Mrożka brzmiała: jak się da najdłużej.
To prawda, zatem, to prawda.
Zatem kończąc to przesłuchanie, chciałbym życzyć panu, aby to jak najdłużej było, naprawdę jak najdłużej.
To była relacja ze spotkania Sławomira Mrożka z publicznością w Toruniu 30 listopada 2006 roku w Teatrze Baj Pomorski. To spotkanie prowadził Wacław Lewandowski.
Wieczorne spotkania. Polskie Radio.
Akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu. I gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroków w dowolnie wybranym czasie. Odległość od horyzontu, bezwładna z racji przypuszczeń, pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej niż sięga myśl, wiodą w przód ślady stóp. Dalej niż sięga
Wieczorne spotkania, klasyka literatury polskiej. Dzisiejszy program traktuje o twórczości Sławomira Mrożka. Na koniec kilka cytatów z tomu pierwszego Dzienników Sławomira Mrożka, które ukazało się w roku 2010. Dlaczego ludzie szukają obecności drugich? Szukają czasem dobrowolnie i jest to zjawisko powszechne, najpowszechniejsze, jak i to, że znajdując nie są jednocześnie z tego zadowoleni, a przeciwnie, wola nieustająca pozostawania z drugim jest stowarzyszona z cierpieniem i udręką z tego pozostawania wynikającymi, czego dowodem są chociażby stosunki między ludźmi, nieustające resentimenty wobec drugich. Ideałem by było, żeby drugi określał mnie, ale zgodnie z moimi życzeniami, zgodnie z moim przepisem na samego siebie. Tym się pewnie tłumaczy, że robimy wszystko to, co możemy, żeby drugiemu narzucić własne pojęcie o sobie samym. I kolejny fragment. Historia świata jest historią brutalnego ucisku kobiet, dzieci, artystów przez mężczyzn. Nie lubię męskości. Określenie zniewieściały jest w gruncie rzeczy określeniem pochlebnym. Oznacza ono, że dany osobnik często się myje, nie lubi zabijać ludzi, zdolny jest do współczucia, nie lubi wrzeszczeć i pchać się, żeby udowodnić swoją ważność. Kobiety znają wartość życia ludzkiego nie tylko dlatego, że rodzą ludzi, ale także dlatego, że ich wychowują i wiedzą, jaka to męka, odpowiedzialność i wysiłek. Mężczyźni nie wychowują dzieci, w najlepszym wypadku na pierwszego oddają na ten cel pewną ilość pieniędzy. Nic dziwnego, że potem masakra może wydać im się zajęciem nie tylko lubym, ale i pożytecznym. Myślę sobie, że większość współczesnych mężczyzn miałaby niejaką pretensję do mistrza Sławomira Mrożka. I jeszcze przedostatni fragment pierwszego tomu Dzienników. Proust oczywiście ma rację, że każda rozmowa jest trochę pustoszeniem siebie. Ale skąd bierze się to uczucie? Może trochę z niewydolności mowy. Kiedy myślimy, wiemy, o co nam chodzi. Kiedy mówimy, kiedy już powiemy, zostajemy trochę rozczarowani. Jak to więc tylko o to chodziło? Więc tylko tyle, te nasze skarby osiągnięte, kiedy ukażą się jako parę zdań, właściwie je wyczerpujących, wcale nie przedstawiają się tak bogato. Ale to wina mowy, a może i po części przyczyna tkwi także w tym, że rzeczywiście, co przeczute, wydawało nam się większe i piękniejsze niż sformułowane. A co do mowy, przecież dopiero po największych wysiłkach i trudach zaledwie parę książek na świecie oddaje jako tako to, o co chodziło autorowi. A w jego mniemaniu zapewne także niedostatecznie. Cóż tu wymagać od zdań kleconych na poczekaniu, byle jakich i przypadkowych, żeby nas dostatecznie wyrażały. Potem, kiedy się wypowiemy, kiedy się podzielimy, jesteśmy trochę jak czajnik z wrzątkiem, z którego zdjęto pokrywkę. Ciśnienie spada. Dotychczas mile się nosiło poczucie własnego sekretu, wyłącznie osobistego. Dzielimy się nim trochę przez to, że pragniemy zaskoczyć, zadziwić słuchacza sobą samym. I zostajemy rozczarowani, bo po wypowiedzeniu się zaznacza się w nas odpływ. Przez to może nawet rozmowa pustosząca, obniżająca wewnętrzne ciśnienie jest pobudką, bo chcąc się znowu napełnić, przystępujemy od początku do pracy wewnętrznej. I ostatni fragment z pierwszego tomu Dzienniku Sławomira Mrożka. Zatrucie świata stanem półświadomości. Nie ma nic gorszego niż półświadomość, niedouczenie, półprawda, półinteligent. Niedarmo nastał czas miernot, upowszechnienie kultury. W tym pojęciu kryje się jakaś zabójcza bzdura. Popularyzacja, uproszczenia, skróty, kultura masowa. To coś bardzo śmiesznego i groźnego jednocześnie. Nie jestem reakcjonistą w tym sensie, że bynajmniej się nie łudzę, że można i trzeba czynnie temu przeciwdziałać. Nie chcę mi się tłumaczyć, czemu nie można. Nie można przeciwdziałać ewolucji gatunku. Chcę mieć tylko prawo do powiedzenia sobie, że bynajmniej ewolucja nie musi oznaczać lepszości. Pisał Sławomir Mrożek w swoich dziennikach. Pisarz zmarł 15 sierpnia 2013 roku w Nicei. Jego prochy spoczęły w Panteonie Narodowym w Krakowie. A jego twórczość na zawsze pozostanie i będzie dla nas inspiracją. Już nie mówiąc o sztukach, które są cały czas wystawiane i cały czas zaskakują. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wieczornych Spotkań poświęconych klasyce literatury polskiej, a dokładnie dziś twórczości Sławomira Mrożka. Przypomnę, laureata m.in. Nagrody imienia Samuela Bogumiła Lindego, Miast Partnerskich Torunia i Getyngi. Ewa Dąbska, do usłyszenia za tydzień.
Żyjemy w kraju cudownych metafor, w czasach początków złudzeń i zmian. I jeśli przyjdzie zapłacić nam za to, dawno nie będzie nas, nie będzie nas. Nawet jeżeli nie wiesz, co powiedzieć, nie znaczy to, że nie masz nic do powiedzenia. Znaczy to, że wszystko jest do stracenia. A co jest ważne, tylko że żyjemy w kraju cudownych metafor, w czasach początków złudzeń i zmian. I jeśli przyjdzie zapłacić nam za to, dawno nie będzie nas, nie będzie. Co masz zrobić? Nie znaczy to, że nie masz nic do zrobienia. I obojętnie, co umiesz, czy nie umiesz, nie ma to znaczenia. To są złudzenia. I co jest ważne, tylko że żyjemy w kraju cudownych metafor, w czasach początku zmian. I jeśli przyjdzie zapłacić nam za to, dawno nie będzie nas, nie będzie nas. Nawet jeżeli nie wiesz, co się dzieje, nie znaczy to, że możesz tracić nadzieję. I obojętnie, co cień rozsadza, miliony mają rację, miliony mają rację, miliony mają rację, reszta przeszkadza. I co jest ważne, tylko że żyjemy w kraju cudownych metafor, w czasach początków złudzeń i zmian. I jeśli przyjdzie zapłacić nam za to, dawno nie będzie.